Cześć, witajcie w kolejnym diabelskim podcaście i spotykamy się tym razem w dosyć optymistycznych nastrojach, ponieważ miały miejsce w naszym klubie dosyć fajne rzeczy. Znaczy trzy fajne i jedna niezbyt fajna związana z naszym klubem, o których dzisiaj porozmawiamy. Moimi i waszymi gośćmi są Olek oraz Maciej, redaktorzy United Voice.
Cześć, witamy was wszystkich.
Cześć, witamy.
I panowie, tutaj ponownie musimy posypać głowę popiołem, bo nie spodziewaliśmy się, że Mourinho na Old Trafford zostanie pokonany. I to w nawet fajnym stylu. Bowiem no, powrót Portugalczyka na Old Trafford był właściwie przewidywali. Przewidywany był przez większość kibiców pogrom, zwłaszcza na tle taktycznym Portugalczyka Ole Gunnara przez Mourinho. I co powiecie o tym meczu? Olek, możesz zacząć?
Cóż, można powiedzieć bardzo dobrze, że wygraliśmy spotkanie, ciężkie spotkanie, co by nie mówić. Koguty pod skrzydłami Mourinho dobrze się prezentują. Nie grały z nami tak, jak grały w tych czterech pozostałych, przepraszam, meczach pod skrzydłami właśnie Portugalczyka, ale my też sobie poradziliśmy. Ja myślę, że na największe tutaj zasługi zrobił nam Marcus Rashford. Wyglądał po prostu fenomenalnie w tym meczu i wygrał nam ten mecz. I na pewno o Marcusie też porozmawiamy więcej dzisiaj, ale świetnie wygląda w ostatnim czasie. Strzela co mecz praktycznie, czy asystuje, jest nie do zatrzymania. I tak pół żartem, pół serio można powiedzieć, że no, chłopaki chyba faktycznie mieli trochę kosę z Jose, jak odchodził, bo mu się postawili bardzo ładnie. No, to wynik 2-1. Najładniejszą bramkę akurat strzelił Dele Alli. Nieczęsto widzimy takie bramki. Ale jeżeli chodzi o nasz zespół, wszystko wydawało się funkcjonować jak należy. W pierwszej połowie troszeczkę Fred wyglądał nie najlepiej, ale potem podniósł skrzydła, urósł i tą drugą połową się obronił. Niemniej uważam, że mecz City, pomimo tego, że ten z Tottenhamem był bardzo dobry w naszym wykonaniu, to mecz City, no tam jest więcej do oklaskiwania i więcej do pochylenia się nad tym i pomówienia. A to, że Jose dopiero czwarty raz w swojej karierze przegrał na Old Trafford, przegrał w ogóle z Manchesterem United jako trener, no to cóż, nie spodziewaliśmy się tego, ale faktycznie po prostu kolejny raz pokazuje nasz zespół, że umie grać z topowymi drużynami, że te mecze troszeczkę rządzą się swoimi prawami. No i też do czego dojdziemy, to fajnie, że tak jest, ale trzeba też umieć grać ze słabszymi przeciwnikami. Co do meczu ze Spurs, to tyle ode mnie.
No, świetny mecz. Na pewno faktycznie musimy posypać głowy popiołem, bo nie spodziewaliśmy się takiego obrotu spraw. Tutaj postawiliśmy krzyżyk na naszych piłkarzach przed nawet spotkaniem, co było takie dosyć niefrasobliwe z naszej strony. I tu przepraszamy oczywiście naszych szanownych piłkarzy oraz wszystkich kibiców, którzy darzą ogromną sympatią i wiarą naszego trenera, ale no niestety fakty przemawiały przeciwko niemu i no stąd te nasze wnioski. Stało się, no obyśmy się częściej tak mylili, ogólnie rzecz biorąc. I powiem wam, że no mecz się oglądało bardzo dobrze. Forma Rashforda była fenomenalna w tym spotkaniu. Zresztą nie tylko jego, ogólnie cały zespół zagrał bardzo, bardzo fajny, dojrzały futbol. Fred tutaj nareszcie pokazał się z bardzo dobrej strony. No, co tu dużo mówić, no fantastyczny rezultat, Mourinho wyjechał niepocieszony z Manchesteru, ale został przyjęty, ja chciałem tylko tutaj nadmienić jeszcze, że tutaj zastanawialiśmy się, jak zostanie przyjęty Mourinho, został przyjęty bardzo dobrze, jest on jednak naszym trenerem i to było bardzo fajne ze strony kibiców, że go tak przywitali, nie było żadnego buczenia, jest to jednak jeden z nas, no ale później jak widać było, została drużyna jego zdeklasowana, można powiedzieć, bo tutaj nie było za bardzo gry ze strony Spurs jako takiej, która mogłaby nam zagrozić bardziej niż niż się spodziewaliśmy po kilkunastu minutach. I tak jak mówisz, faktycznie Olek, ten drugi mecz City był jeszcze bardziej znamienny, bo ogólnie myślałem, że to spotkanie z Tottenhamem to jest jakiś wyjątek potwierdzający regułę, a może bardziej wybryk na plus naszych piłkarzy, a tu się okazało, że można było zagrać jeszcze lepiej. I to w dodatku na wyjeździe, co się w ogóle nie zdarzyło już od bardzo dawna. Wygraliśmy pierwszy raz mecz na wyjeździe od kiedy? Jak mi ktoś przypomni w lidze, to będzie dobrze. Ja nic nie pamiętam, ale to na pewno czekaliśmy dosyć długo.
Złapaliśmy wynik z Norwich. Tam był taki okres, że jeszcze pokonaliśmy Partizan, ale potem przegraliśmy z Bournemouth.
Ale w lidze.
I mówię o lidze. Na pewno ostatnio... Była taka statystyka, na 20 kilka meczów, na 11 meczów wygraliśmy zaledwie chyba tylko 3 na wyjeździe. No. To była najgorsza seria od 33 lat w klubie, jeżeli chodzi o spotkania wyjazdowe.
No także to było jeszcze, ale to o meczu wyjazdowym za chwileczkę porozmawiamy. Także ja tutaj chciałbym powiedzieć tylko, że na pewno Fred na to ogromny plus. I oczywiście Marcus Rashford, jeszcze większy plus, bo to był praktycznie występ jeśli nie na dziesiątkę, to na pewno na dziewiątkę. I jeżeli Marcus będzie utrzymywał swoją formę, on już strzelił 14 goli, z czego 13 jest mu tylko zaliczonych, bo to trafienie w Sheffield bodajże z główki nie było mu zaliczone, tylko bramkarzowi. Więc jeżeli on już pobił swój rekord życiowy, jeśli chodzi o ilość strzałów w lidze. Już ma 11 goli i 3 bodajże asysty. To jest wynik lepszy od Aubameyanga. No,
10 bramek dokładnie.
10 bramek dokładnie. A 11 nie była z karnego właśnie w City? Bo z tego,
nie,
co mi się wydaje,
10.
Czyli 10, ta 11 jest niezaliczona mu wciąż i nie będzie. No ale myślę, że to spokojnie może dojść, przełamać tą magiczną granicę 20 bramek w tym sezonie i to byłoby coś pięknego, bo taki przytyk dla wszystkich niedowiarków i wszystkich sceptyków, którzy skreślili go już we wrześniu, zdaje się, że będzie miał beznadziejny sezon, a on to pokazuje, że jednak pomiędzy nim a resztą stawki, zwłaszcza jeśli chodzi o mecze z top 6, no tutaj jest przepaść, nie? No Tammy Abraham, który jest naprawdę objawieniem tego sezonu, nie strzelił ani jednej bramki w drużynie z top 6. Co prawda mówi się, że Rashford 4 gole strzelił z rzutów karnych, no tak, tylko że 3 z tych rzutów karnych wypracował sam. Więc no bramka liczy się tak samo. Tak samo liczy się bramka strzelona Bournemouth, jak bramka strzelona City. Oczywiście, że tak. Tutaj nie oddzielam ich jako tako, ale jest to piłkarz, który pojawia się na spotkania z czołówką i to cieszy, bo dawno nie mieliśmy takiego piłkarza, który był tak stały, jeśli chodzi o tego typu występy. Także tyle ode mnie na meczu, o meczu ze Spurs.
No tutaj można puścić oko, mówiąc o Rashfordzie, do pewnego Belga w Mediolanie, za którym wielu kibiców United tęskni. Zaczęliście mówić o meczu na Etihad i no musimy go omówić, dlatego Maćku, jakbyś mógł rozpocząć tutaj nasze wychwalanie ponad niebiosa piłkarzy.
No ogólnie rzecz biorąc to mecz był świetny. Ja nie pamiętam tak dobrego derby w wykonaniu Czerwonych Diabłów na wyjeździe zwłaszcza. Po 15 minutach myślałem, że będziemy prowadzić już 4-0. Powinniśmy prowadzić już 3-0 co najmniej. Jeszcze ta poprzeczka tam Rashforda takim pięknym lobem chciał potraktować Edersona. No ogólnie rzecz biorąc obrona City jak dzieci we mgle, no beznadziejnie można powiedzieć zagrała obrona. To na pewno my zagraliśmy dobrze, ale oni zagrali też nie najlepiej. Widać tam trochę zmęczenie materiału, nie wiem o co chodzi w City. Natomiast no wiem może o co chodzi, ale tutaj chyba nie będziemy roztrząsać za bardzo i skupiać się na tym. Mecz fantastyczny. Pierwsza połowa to fajerwerki i dominacja absolutna w ogóle. To aż głupio się w tym momencie mówi, że zdominowaliśmy drużynę Guardioli i to tak naprawdę zdominowaliśmy, bo tam było widać, że gramy futbol. W studio nawet był Roy King, który nie szczędził chłopakom pochwał. To też fajnie się słuchało, że on nie pamięta tak dobrego meczu i fenomenalnie zagraliśmy w tej pierwszej połowie. W drugiej wiadomo było, że City jednak będzie chciało tutaj się jakoś odbić i będą próbowali atakować, że zagraliśmy tak niesłychanie niesłychanie mądrze w drugiej połowie. Nie wiem, czy bardziej mi nie zaimponowała drużyna właśnie w drugiej połowie niż w pierwszej, bo to utrzymać ten wynik i taki napór, bo był jednak ogromny napór, ale no Wan-Bissaka znowu pokazał, za co zapłaciliśmy tyle pieniędzy, bo tam do tej pory, zdaje się, wyciąga klucze z kieszeni, a w nich jest malutki Raheem Sterling. Pereira co prawda wszedł na boisko i od razu załapał żółtą kartkę, ale myślę, że mądrze. Ta żółta kartka była potrzebna i ten faul był taki praktyczny, ale jeszcze nie zdążył nawet dotknąć piłki, a już sfaulował Sterlinga, co było dosyć śmieszne. Ogólnie rzecz biorąc, mecz na bardzo duży plus. Nie wiem, co się dzieje z Guardiolą, znaczy w sensie, co się z nim stanie po sezonie. Stawiam na to, że odejdzie z klubu. Czołówka już stracił tytuł na 100%. Tutaj nie wiem, co musiałoby się wydarzyć z Liverpoolem, żeby stracili w tym momencie taką przewagę. No, ale nie o tym. Myślę, że jesteśmy do spokojnie, jeżeli będziemy grali w ten sposób, a to był bardzo dobry występ i nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy go nie powtórzyć, to spokojnie załapiemy się do top 4. Bo Chelsea jest na wyciągnięcie ręki, to jest tylko 5 punktów przewagi na tę chwilę. Mamy fajny terminarz w grudniu. Jeżeli nic nie zawalimy i będziemy grali tak, jak gramy do tej pory, to wszystko jest możliwe. Tytułu oczywiście nie zdobędziemy, no bo to byłaby historia zupełnie z tej ziemi i to byłoby ogromne pośmiewisko dla Liverpoolu, ale myślę, że możemy myśleć realnie o szansach na zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów z Ligi, a nie wygrywając Ligę Europy. I to miesiąc temu nie myślałem, że powiem coś takiego, ale no naprawdę Manchester jest czerwony i będzie czerwony zawsze, ogólnie rzecz biorąc, ale potrafiliśmy zdominować przeciwnika na jego własnym polu i to w bardzo dobrym stylu, bardzo dobrym. Fajny mecz.
Tak, to prawda, w pierwszej połowie graliśmy jak równy z równym, to był cios za cios, no i emocje niesamowite, takie mecze chciałoby się oglądać po prostu co tydzień, szczególnie jak ta pierwsza połowa, bo to było no, naprawdę majstersztyk w wykonaniu i przeciwnika, bardziej naszym, bo strzeliliśmy 2 gole. Przede wszystkim, i to była na pewno ta pierwsza połowa, to był nasz najlepszy występ, jeżeli chodzi o całość drużyny w tym sezonie, a jeżeli dokładając do tego drugą połowę, gdzie przez cały mecz na dobrą sprawę broniliśmy fenomenalnie i szczególnie Aaron Wan-Bissaka, którego Sterling, jeden z najlepszych, jak nie najlepszy skrzydłowy w lidze, nie był w stanie przejść i Maguire wreszcie tak naprawdę pokazał, postawił taką kropkę nad i. Dlaczego kosztuje tyle pieniędzy? Chcielibyśmy, żeby Harry taką formę miał w każdym spotkaniu. I Wiktor zagrał też naprawdę, no tylko oklaskiwać taki występ, bo ratował nas parę razy, jak chociażby wtedy wybijając ten strzał już w drugiej połowie Kevina De Bruyne, gdzie to pewnie byłaby bramka, on zrobił w śliski, wybił tę piłkę. Uważam, że jeżeli chodzi o całość meczu i uwzględniając tą defensywę, to nie przypominam sobie, kiedy my tak świetnie broniliśmy. Przychodzi mi, i to w tym sezonie to jest na pewno najlepszy mecz, jeżeli chodzi o defensywę. Może nawet w całym roku konkurencją to mógłby być ewentualnie Paryż, gdzie przeszliśmy w Lidze Mistrzów do kolejnego etapu, wygrywając 3-1. Ale myślę, że nawet ten derbowy, no derby oczywiście są szczególnym meczem i dlatego wydaje mi się, i drużyny Guardioli grają ofensywnie, co pokazał też ten mecz w piłkę, a my ich byliśmy w stanie zatrzymać no prawdopodobnie najlepszą piłkarską drużynę, jeżeli popatrzymy na nazwiska w Premier League, która tak jak wspomniałem sobie nie radzi najlepiej, jest tam dużo problemów. Miała być to liga dwóch drużyn, City i Liverpoolu, a bardziej to już Leicester może ewentualnie tam pukać do tej ligi w Liverpoolu, ale The Reds na razie niestety grają samodzielnie we własnych rozgrywkach, a reszta skutawki może ich gonić. Mówiliśmy o tym, że ciężko być opiniotwórczym co do Ole przed tymi dwoma meczami. No, nic tutaj, oprócz tego, że faktycznie dobrze wyglądamy z zespołami top 6, kiedy możemy grać z kontrataku, ale bo przy tym ataku pozycyjnym, co też mówiliśmy, nieraz czasem brakuje tego kreatora, Ale Ole kupił sobie na pewno wystarczającą ilość czasu, żeby wytrzymać do grudnia, do końca grudnia. Terminarz jest optymalnie fajny. Są to przeciwnicy, których możemy pokonać. Powinniśmy już nawet w następnym meczu z Evertonem postawić taką kropkę nad i wygrać. Gramy na Old Trafford, myślę, no, 2-3-0, bo byłoby to fajne przypieczętowanie dobrej formy zespołu, a Ole przede wszystkim powinien dostać w styczniu te brakujące elementy, chociaż dwa nazwiska, czy pomocnika i napastnika, czy dwóch pomocników, albo chociaż minimalnie tego tą dziesiątkę. To byłoby fenomenalne, a jeszcze wracając do meczu z City, to oprócz obrońców i Rashforda, tam nikt nie, żaden piłkarz nie zagrał złego meczu. Wszyscy pokazali się naprawdę z dobrej strony, nawet Lingard w obronie, no nie, Luke Shaw nie wyróżniał się tak jak reszta, trójka pozostałych obrońców, ale to też był występ dobry, na pewno niezły, przyzwoity. Lingard tak samo, on zresztą przebiegł najwięcej kilometrów na boisku, także no nie ma się do niczego przyczepić, obyśmy bronili tak zawsze i atakowali tak jak w pierwszej połowie też zawsze i żebyśmy grali taki futbol.
Tak, chciałem jeszcze jednego piłkarza tutaj wyróżnić, ponieważ wydaje mi się, że nikt z nas nie pochwalił Lindelofa.
Mówiłem o tym, że miał ten świetny śliski, ale to też naprawdę.
Znaczy, ja ogólnie chciałem go pochwalić, bo miałem wrażenie, że na tle Maguire'a ogólnie wypadł lepiej. Znaczy, nie żeby Maguire wypadł jakoś źle.
Ale tak, masz rację.
Aczkolwiek tak sobie oglądałem tą bramkę Otamendiego, przez co trochę w końcu sobie było gorąco. I no, mógł Otamendiego pokryć. W tym sensie, że no, jakby nie patrzeć, Maguire jest naszym no, najlepszym, najwyższym obrońcą, który właściwie powinien pokryć właśnie Otamendiego, który w powietrzu był największym zagrożeniem. No tego nie zrobił, ale już nie tutaj nie chcę krytykować drużyny, bo zagrali naprawdę fajne spotkanie. Ale no w związku z tym meczem miała miejsce też taka niezbyt przyjemna sytuacja, o której też trochę w internecie no, było dość głośno, mianowicie no, zachowanie kibiców City, którzy w Freda, kiedy Brazylijczyk chciał bodajże wykonać rzut rożny, rzucili butelką, chyba zapalniczką, no i nieszczęsne odgłosy małp z pierwszych tam rzędów, co no dosyć kontrowersyjnie wyglądało, zwłaszcza tak ja patrząc na to, na to nagranie, które krążyło w internecie, tak zwróciłem uwagę, że przy Fredzie stał Sterling i nie chcę tutaj krytykować Sterlinga z racji, że jest piłkarzem City, bo bardziej chcę tutaj zwrócić uwagę, że jako piłkarz, który doświadczył rasizmu w meczu z Chelsea, no mógł trochę zareagować w obronie Freda, zwłaszcza, że nie oszukujmy się, Sterling jest jednym z najlepszych piłkarzy, obywateli, więc myślę, że jakby ma na tyle szacunku u kibiców i posłuchu, że no jakby kazał im się ogarnąć, to niby to zrobili, natomiast nic nie zrobił, co było dosyć przykrym zjawiskiem. Sam ten kibic, który właśnie udawał małpę, ponoć go właśnie władze Manchesteru City, współpracując z policją manchesterską, tam prowadziły w jego sprawie jakieś śledztwo, dochodzenie. I ponoć ten filmik trafił nawet do pracodawcy tego gagatka, więc miejmy nadzieję, że tutaj zostaną wyciągnięte konsekwencje, bo myślę, że sam zakaz stadionowy dożywotni no to jest za mało, bo ten problem rasizmu jest dość widoczny w Anglii, gdzie się mówiło, że to Serie A jest najbardziej taką rasistowską z tych pierwszych top 5 lig europejskich, no jednak w Anglii no niestety takie zjawiska też mają miejsce i no nie wiem, czy tu jest jeszcze coś do komentowania, ale może chcecie coś powiedzieć, Maćku?
Znaczy no, moim zdaniem to jest w ogóle coś niesłychanego, nie, że kraj, który ma tylu obywateli, którzy są Było, nie było, mają taki ani inny kolor skóry, aż boję się powiedzieć czarni, żeby tutaj z kolei nie wpaść z drugiej strony w paranoję. To jest coś niesłychanego, że naprawdę w kadrze Anglii większość młodych piłkarzy, to nie wiem, czy jest w ogóle tam proporcja 50 na 50, to nie o to chodzi, ale no, to nie jest kraj, do którego nagle imigranci zaczęli napływać i nagle ten problem raz różnych się pojawił i oni nagle przejrzeli na oczy i zdali sobie sprawę, że są rasistami, tylko to jest przecież setki lat. Ci ludzie tam mieszkają już od lat, zawdzięczają im ogromne triumfy. Obywatele mają fantastycznych piłkarzy i dalej wpuszcza się na stadion i dalej są ludzie, którzy mają takie poglądy. To jest, ja się śmieję, ale to jest naprawdę dla mnie temat nie do zgłębienia. No, Liga Włoska to wiemy, jak w ogóle wygląda i że piłkarze tam chcą jeszcze grać, piłkarze pokroju Lukaku i chcą to znosić, to dla mnie nie wiem, czy większy dla nich szacunek, czy powinniśmy się pukać w czoło coraz bardziej. Ale no, zakaz stadionowy dożywotni, tak, jak najbardziej. Ja nie chciałbym, żeby robiono akurat z tej osoby, nie mówię kozła ofiarnego, no bo to nie jest kozioł ofiarny, ale taki tylko z niego zły przykład, tylko powinien ten tam jakaś większa weryfikacja chyba następować, bo to gościu, który ma na pewno bilet sezonowy, bo przecież stał w drugim czy trzecim rzędzie przy bramce obywateli, więc wydaje mi się, że to jednak jest jakiś kibic, no, który nie pojawił się tam pierwszy raz, nie? No i no cóż tu dodać? No, zidentyfikowany bardzo szybko. Bardzo mi się podobała szybka reakcja klubu, bo ten statement klubowy ze strony City wyszedł dosłownie minuty po meczu, nie? I to było najważniejsze, co się ukazało od razu ze strony klubu. Pierwsze, co wyszło, to właśnie to. Oczywiście organizacja Kick It Out natychmiast też zareagowała, że oczekuje jakichś akcji ze strony obu klubów, tak jakby United miał w tej kwestii coś poradzić. My już dawno stanowisko zajmowaliśmy w tej sprawie. No i facet został zidentyfikowany, na pewno odbierze mu się, nada mu się zakaz stadionowy i to będzie tyle. No, tam było ich kilku. Rzucanie w ogóle przedmiotami w piłkarzy to jest jakaś kompletna pomyłka, ja tego nigdy nie zrozumiem. Ja rozumiem frustrację i niezadowolenie, ale no, to mi się przypomina słynny nóż w głowie Lino Baggio, nie? Takie rzucanie w piłkarzy drużyny przeciwnej, no, czemu on ma służyć? No, bo chyba tylko temu, żeby mecz został poddany walkowerem, no bo do tego to doprowadzi, że w końcu przecież jak będą takie zachowania narastały, to mecze będą rozstrzygane nawet przed końcowym gwizdkiem i tyle. No. I debilizm tego typu kibiców to jest, nie, dla mnie nie ma granic. Ja to jednak udowadniają mi kolejni kibice bądź pseudo-kibice pokazujący się na spotkaniach. I to jest żałosne i niedobre, bardzo niedobre zjawisko.
Ja dodając tutaj coś od siebie, no to rasizm, wiemy, że to jest bardzo obrzydliwa i krzywdząca rzecz dla ofiar tego precedensu krzywdzącego właśnie piłkarzy czy nie piłkarzy. Nie porównywałbym, Kacper, tego, co się dzieje w Anglii, a we Włoszech, jeżeli chodzi o właśnie problem rasizmu, bo w Anglii, jak widzisz, w jeden dzień policja była w stanie zweryfikować mężczyznę, złapać go, przesłuchać, dostał bana na mecze Manchesteru City. Pewnie w Anglii nie ma przeproś, jeżeli coś się robi, jeżeli kibice zachowują się w sposób niewłaściwy. Tam dochodzi też, jeżeli chodzi o zjawiska, wiemy, pseudokibicowskie na stadionach, do kar finansowych i tak dalej, oby w tym przypadku ten idiota został też odpowiednio ukarany, nie tylko tym banem transferowym. Ale we Włoszech to rasizm dochodzi do tego, że czołowa gazeta, dziennik jest w stanie dać w rasistowski tytuł nomen omen dotyczący dwóch naszych, jednego byłego, drugiego aktualnego wypożyczonego piłkarzy, Lukaku i Smolinga, i gazeta, dziennik, tak, jest bez konsekwencji w stanie to zrobić. Także jak mówię, myślę, że no jednak skala tego problemu jest w tych dwóch krajach, ligach nieporównywalna. No ale to tak jak mówiłeś, Maciek, to jest nie do pojęcia, że w XXI wieku kibic nie jest w stanie przegrywać. Też trzeba umieć, tak? Że w XXI wieku ktoś na tle koloru skóry tylko jest w stanie kogoś dyskryminować, kiedy to się nie przekłada na nic, każdy jest taki sam. Rozgrywa się kwestia tylko kolor skóry, a wrzucanie przedmiotami fatalne. Ładnie zachował się też Pep Guardiola. Times pisał, że po meczu pocieszał Freda, a sam zawodnik mądrze powiedział, że, i to było widać w trakcie meczu, że on absolutnie tutaj nie chciał zwracać żadnej uwagi, nie chciał do tego kibica nic krzyczeć, nie dał się ponieść emocjom, bo no nie można tym ludziom, po prostu takim właśnie debilom, oddawać uwagi, bo oni na to liczą, i to też ze strony pokrzywdzonego. Dobra wypowiedź, myślę. Oczywiście klub nasz od razu zareagował, wystawił na chociażby Twittera swoją kampanię właśnie antyrasistowską, chyba z poprzedniego roku ona jest, o ile pamiętam. Co do Sterlinga, to też bym się nie zgodził, że nie szukałbym tak dziury w całym, że tutaj Sterling ponosi jakąś winę. No może zachował się nie po koleżeńsku, że nie podszedł do Freda, czy tak jak Jesse Lingard, ale nie szukałbym winy w piłkarzu przeciwnika. Dobrze, że policja już złapała tego kibica, który tłumaczył się, że tymi odgłosami i parodiując małpę, że chciał wsadzić tylko ręce do kieszeni i wyciągnąć.
To jest absurdalne tłumaczenie.
Jeszcze a propos Sterlinga, to jeszcze powiem, to faktycznie też bym się nie do końca zgodził z tobą, Kasper. Może faktycznie było to spowodowane tym, że po pierwsze Sterling był bardzo mocno narażony na ataki rasistowskie, zarówno grając w prezentacji, jak i grając we własnym klubie. I to jest gość, który w angielskiej piłce, wydaje mi się, chyba najbardziej wycierpiał w ostatnim roku bądź dwóch. I możliwe, że to jego takie widoczne niby zaniechanie też wynikało z tego, że on po prostu już nie chce mieć nic wspólnego z tymi ludźmi i nie chce im poświęcać uwagi, na którą oni po prostu nie zasługują. Może nie widział też, że tam rzucono jakąś monetą. Na szczęście krew się nie polała. Ale no i poza tym on jest znany z tego, ja akurat go obserwuję też na Twitterze, on jest znany z tego, że bardzo mocno poświęca się kampaniom antyrasistowskim, więc on robi bardzo dużo w tej sprawie i tutaj nie doszukiwałbym się też właśnie, tak jak mówisz, Olek, dziury w całym. Możliwe, że po prostu czegoś tam nie zauważył i też nie chciał się wdawać za bardzo w polemikę. Faktycznie Pep zareagował bardzo fajnie i to mi się też podobało. Także tutaj wielkie brawa i ukłony w stronę klubu City, że to jest klub, który jednak mimo wszystko jest naszym rywalem, ale potrafi zachować klasę w takich momentach, kiedy trzeba. Pamiętamy też akcje, kiedy były te ofiary w Manchesterze zamachu, to też kluby się zjednoczyły. Także te kluby są niby, ta rywalizacja jest bardzo zdrowa między akurat City a United, moim zdaniem, bardzo zdrowa. Kibice może nie do końca to pokazują zawsze, ale same kluby bardzo rywalizują bardzo fajnie. To tylko tyle jeszcze dodam.
No więc może przechodząc do bardziej pozytywnych wydarzeń ostatniego czasu. Wy zaczęliście trochę mówić o Rashfordzie i o jego formie. I chciałbym poświęcić tutaj naszemu Anglikowi trochę więcej uwagi, bo wydaje mi się, że na to zasługuje, zważywszy na fakty, że jeszcze miesiąc temu myślę, że grał na nerwach wielu kibicom. Jego zmarnowane setki, czy chociażby marnowanie tutaj podań, dośrodkowań od Wan-Bissaki, bo gdyby Rashford je wykorzystywał, to no myślę, że nasz prawy obrońca miałby już 3 asysty co najmniej w lidze. Ale no jednak ten kryzys się zakończył. Możemy mówić o tym, że Rashford jest naszym czołowym działem, można by powiedzieć. I chciałbym się was zapytać, czy jednocześnie możemy mówić o Rashfordzie jako o aktualnie najlepszym angielskim napastniku. Olek, co byś powiedział?
Aktualnym nie najlepszym angielskim napastniku w kwestii naszego klubu, czy wszystkich piłkarzy Premier League?
Nie, mówię wszystkich. W sensie aktualna forma, nie mówię tak
nie.
ogólnie.
Nie. Lepszy jest Jamie Vardy chociażby. Harry Kane też trzyma poziom, ale na pierwsze miejsce na pewno bym rzucił Vardiego, bo no, niesamowite jest to, co robi on i cały jego zespół w ogóle. Grają aktualnie, moim zdaniem, najlepszą piłkę w lidze, jeszcze lepszą niż Liverpool, który kiedy miał tę serię takich meczów które wygrywał 2-1, to bardziej niż fajną piłkę pokazywał głównie charakter, która drużyna Jurgena Kloppa zyskała. Leicester konsekwentnie gra swój futbol, który no, mi się podoba. Także nie, aktualnie najlepszym angielskim napastnikiem bym go nie nazwał. Wskazałbym Vardiego, zastanawiałbym się też nad Harrym Kane'em. Sterling stracił formę, więc powiedzmy, że nie, ale Vardy i Kane, Vardy na pewno moim zdaniem, a Kane może konkurencją tutaj w tej chwili. Zresztą Harry w ostatnim meczu Tottenhamu postrzelał, także też mam dobrą dyspozycję. Przechodząc do Markusa, to Maciek o tym wspominał już w tym podcaście. Myślę, że on jest w stanie być pierwszym naszym napastnikiem, który od czasu odejścia z klubu Robina Van Persiego, a właściwie nie tyle odejścia, co od strzelenia przez Van Persiego ponad 20 bramek w lidze. Mamy jakąś klątwę, jeżeli chodzi o ofensywę, bo żaden napastnik nie był w stanie strzelić 20 bramek w sezonie, czy ponad, co jest fatalne. A Rashford ma ku temu wszystkie argumenty. Przede wszystkim znowu może grać na lewym skrzydle, gdzie czuje się o niebo lepiej, to widać w każdym meczu, jak się prezentuje. To jest zawodnik niezwykle utalentowany. To jest zawodnik, który umie strzelać piękne bramki, które przypominają nam czasy Cristiano Ronaldo. To jest zawodnik, który umie strzelać ważne bramki, jak chociażby z rywalami z Top 6, czy bramki dające zwycięstwo, bo jest to też zawodnik, który jest w stanie nam wygrać mecz, wygrać mecze. Już w dyspozycji życia, bo te 10 bramek, które ma teraz w lidze, strzelił 945 minut szybciej niż w poprzednim sezonie, bo wyrównał ten rekord z poprzedniego sezonu. Nie jesteśmy nawet na półmetku. On ma już 10 bramek, czyli w 22, o ile dobrze liczę, kolejkach potrzebuje tylko 10 goli, żeby zrzucić z klubu tą klątwę. I tak jak mówię, ma ku temu wszystkie predyspozycje. Faktycznie miał jakiś taki moment, gdzie ta forma mu opadła, ale cała drużyna nasza wtedy grała fatalnie. To był taki okres, że w ogóle nie byliśmy w stanie sobie zrobić sytuacji. Markus miał głównie na mecz jedną okazję, którą gdzieś gubił piłkę, nie dochodził do czystej sytuacji stuprocentowej. Też były po drodze, to tak jak mówisz Kacper tutaj, mecze, kiedy mógł mieć na przykład hat-tricka, a nie strzelał prostych piłek. Nad tym musi jeszcze popracować delikatnie, żeby też te łatwiejsze, brzydsze gole zdobywać. Ale tak jak mówię, jest to zawodnik, który ma wszystko ku temu, żeby pobić, że już będzie ustanawiał swój rekord, ale żeby pozbyć się tej klątwy, która gdzieś czyha na naszych ofensywnych zawodnikach po odejściu Van Persiego. No i fantastycznie się ogląda Markusa w takiej formie. Myślę, że w tym momencie najlepszy Anglik, patrząc na wszystkich, nie, ale w naszej drużynie jest to aktualnie najlepszy zawodnik.
Tak, zdecydowanie zgodzę się z Tobą. Nie jest to najlepszy napastnik angielski. Dobrze wymieniłeś tutaj tych dwóch. Przede wszystkim Vardy jest w fantastycznej formie, znowu powtarza tą formę z sezonu 15-16, kiedy Leicester zdobył mistrzostwo. Wtedy Vardy pobijał wszelkie rekordy i pobił nawet rekord bramek strzelonych w kolejnych meczach Premier League. Zdaje się, to było 12 i pobił ten rekord właśnie w meczu z United. I pobił rekord Ruda Van Nistelrooya, co jeszcze było śmieszniejsze. Na szczęście meczu wtedy Leicester nie wygrało, ile pamiętam, tylko zremisowało w tym sezonie dwukrotnie z nami. To tak tylko dla przypomnienia. Natomiast Markus ma wszelkie atrybuty, żeby stać się najlepszym zawodnikiem w Anglii. Jeżeli dalej będzie pracował w taki sam sposób, jak pracuje do tej pory, ma szansę pobić rekord Rooneya w klubie i Shearera, jeżeli tak. Może trochę wychodzę za bardzo tutaj, za bardzo się rozmarzyłem, ale no, on ma na razie tylko 22 lata, a ma wszelkie atrybuty ku temu, żeby stać się wielkim napastnikiem. Jego nominalną pozycją jest lewe skrzydło, ale on potrafi również grać na szpicy. Posiada niebagatelny dribbling, bardzo dobre przyspieszenie i potrafi je utrzymać. Ma bardzo dużą wytrzymałość, nie łapie kontuzji. Więc kurczę, no jedynym jego problemem, a właściwie ma takie dwa problemy. Po pierwsze, no nie potrafi utrzymać takiej chłodnej głowy i kalkulacji w polu karnym. Czasami zamiast po prostu delikatnie zapakować piłkę do bramki, to ponosi go łańska fantazja i strzela po prostu mocno i prosto bramkarza. Ma trochę pecha, a trochę też nie kalkuluje. To wielokrotnie ja już o tym mówiłem i przydałoby mu się trochę takich goli, takich prostych, tak zwanych tapinów, czyli takich dołożenia gdzieś nogi, gdzie piłka leci w jego stronę, szuka go w polu karnym i gdzieś ląduje w bramce, tak jak to potrafił robić czy Michael Owen właśnie, czy Shearer, czy Hargraves. Było kilku takich piłkarzy, którzy potrafili tak pakować piłkę do bramki, tak gol z niczego po prostu. On tutaj wypracowuje mocno te bramki, potrafi strzelać z wolnego, wykonuje dobrze rzuty karne. Ciężko znaleźć jego słabe strony. Według mnie nie ma limitu tutaj w tym, jakim piłkarzem może się stać. I widać, że ma też ku temu ambicje, bo nie błaznuje, raczej pracuje ciężko, jest oddany klubowi i jest takim piłkarzem bardzo... nie wiem, jakby to powiedzieć, że grzecznym, no taki nie ma go tak zbyt pełno wszędzie. Wiadomo, że teraz już jest cały tatuowany i ma świetne fryzury, ale raczej jest to skromny chłopak i nie szuka tutaj gdzieś sensacji czy przygód i poklasku wszędzie. No, widać, że rywalizuje tam zdrowo z Tammy Abrahamem, jeśli chodzi o liczbę bramek. Natomiast no, ja w tym momencie postawiłem go na trzecim miejscu, jeśli chodzi o piłkarzy reprezentacji Anglii w Premier League. I jeśli chodzi o napastników Premier League, to wydaje mi się, że jednak Harry Kane i Vardy troszeczkę mają w tym momencie więcej do zaoferowania z racji wieku i doświadczenia. Nie? Natomiast Markus technicznie niewątpliwie jest od nich lepszy, bo to są typowi zawodnicy, którzy mogą grać na pozycji numer 9. No, Kane w ogóle nie dysponuje prawie dribblingiem, to on jest po prostu taką typową dziewiątką. Vardy ma masę szczęścia, nie wiem jak on to robi, ale on jest niesamowity w tym sezonie znowu. Podejrzewam, że on tutaj zdobędzie raczej tego złotego buta. No a jeszcze pamiętajmy, że jest Tammy Abraham i kilku innych młodych piłkarzy. Jest jeszcze Aubameyang, ale to akurat nie jest Anglik. No tu mówimy o Anglikach. Także wydaje mi się, że no, to na pewno jest top, ale to jeszcze nie jest numer jeden. Na pewno. Natomiast no, pewne miejsce w kadrze to w ogóle bez dwóch zdań. Tu by się coś musiało stać złego, żeby on nie lądował w kadrze.
Jeszcze dokładając od siebie, bo skupiłem się głównie na całym charakterystyce piłkarskiej Rashforda, ale to jest zawodnik, który no jest i ma ku temu wszelkie predyspozycje być ulubieńcem kibiców, ponieważ on przeżywa nasze wyniki i jego aktywność na Twitterze czy też na boisku, kiedy realizator kamery pokaże jego zachowania, na przykład kiedy przegramy mecz, widać, że on jest diabłem z krwi i kości, który przeszedł konsekwentnie z najmłodszych drużyn juniorskich do pierwszego składu. No i fajnie, że możemy obserwować to, jak on cały czas się rozwija, jak rośnie w oczach. No ja mam nadzieję, że nikt nam go nie podkupi, a on jeszcze z racji na wiek i na to, ile musi potrwać czasu, ale że jeszcze kiedyś nas poprowadzi do jakiegoś pucharu i wygramy z nim coś, to będzie taka nasza klubowa legenda z krwi i kości.
Tak, jakby... Znaczy, o ile z Vardym to rzeczywiście macie rację, to znaczy, że z Vardym, że jest aktualnie lepszy od Rashforda, ale czy Kane, to bym chętnie się z wami pokłócił.
Bo... No ma tylko jedną bramkę strzelono mniej niż Rashford i jednak klub dołował bardziej niż United. Teraz poczekajmy, co będzie się działo po przyjściu Jose, ale no jednak tak, Kane tak, przez te kilka ostatnich sezonów strzela ponad 20 bramek i no jednak, kurczę, co by nie mówić, jest numerem jeden w prezentacji i jest na drodze, aby tutaj zdobyć więcej bramek w karierze dla reprezentacji niż Rooney. Także poczekajmy jeszcze trochę. No, tak jak mówię, piłkarsko wydaje mi się, że Rashford ma więcej argumentów, natomiast samym takim napastnikiem nominalnym, no Kane jednak jest trochę lepszym. No, Rashford z kolei jest bardziej kompletnym piłkarzem, ale ma jeszcze przed sobą dużo lat, a doświadczenia już ma bardzo dużo też. To tak jak Jose powiedział, przecież chłop ma 22 lata, mówi się o nim jako młodziku, a oczekuje się od niego takiej formy jak jednak Harry Kane chociażby, nie? No bo jednak on ma już tych meczy w klubie rozegranych bardzo dużo i od najmłodszego, on miał 18 lat jak zadebiutował, także już 4 lata gra na tym wysokim poziomie w klubie i stawia się na niego i żyje pod tą presją. opcją, więc no powinien te 20 bramek w sezonie strzelić, jeżeli mówimy o tym, że jest to najlepszy napastnik angielski, to te 20 bramek to jest minimum, które musi strzelić Rashford, żebyśmy mogli o nim w ten sposób się wypowiadać. A Harry Kane strzela regularnie.
Właśnie, tutaj dużym atutem jest to, że Harry Kane od lat jest taki napastnik, który no, nawet jak to ten Hamowi nie... Oni mieli większe problemy niż my, a jako kibicy United dobrze wiemy, jak mieliśmy w tym sezonie złą pasę, jak ona była fatalna. A tak jak mówię, Spurs mieli jeszcze gorszą, to on im i tak strzelał bramki. Taki, no to jest taki napastnik, który zawsze strzeli tą bramkę. Faktycznie jest jeszcze, zapomniałem, Tammy Abraham. Aktualnie troszeczkę opadła mu forma. Poza tym gdzieś znika w meczach z top 6, no ale na pewno też dla Markusa jest konkurencyjny zawodnik, bo to tutaj piłkarz Chelsea jest niezwykle utalentowany i nie można mu niczego odbierać.
Tak, jeszcze przepraszam, patrzę na statystyki Harry'ego Kane'a, to od sezonu 14-15 strzela powyżej 20 bramek, gdzie w sezonie 16-17 strzelił 30 bramek nawet, no tak grubo powyżej 20. No naprawdę, chciałbym, żeby Rashford strzelił i mam nadzieję, że tak się stanie. Ma już 10 nie? W lidze, 13 ogólnie w tym sezonie, a tak jak mówisz, Olek, nie jesteśmy jeszcze na półmetku. Trzymam za niego kciuki i oby nie złamała go żadna kontuzja. No i niech strzela dalej chłopak, nie? Zwłaszcza tak ładne bramki, jak potrafi, bo wiemy, że potrafi. Już wolnego w tym sezonie strzelił takiego, że nam wszystkim szczęki opadły.
No, wolnego strzelił, ale też trochę zmarnował, więc tutaj wydaje mi się, bo ktoś z was powiedział, wydaje mi się, że to ty, Macieju, że ciężko się do czegoś przyczepić Rashfordowi. No to ja bym tutaj jako naczelny hejter, jak tutaj mnie okrzyknięto na naszej grupie, chciałbym się trochę przyczepić do wolnych Rashforda. Niemniej jednak no, ostatni wolny, który strzelił w bodajże Lidze Europy, tak? Dobrze pamiętam? Ten na La Ronaldo.
Tak, to było chyba w Lidze Europy, ale zabij mnie, nie pamiętam.
Ten okres tego sezonu?
Tak.
No taki był, pełno było memów właśnie porównujących go do Cristiano.
Z Chelsea w FPL.
A, tak, dobra.
Tak, chyba pokażę.
Jasne.
Chciałbym
zobaczyć jeszcze, jak Rashford pewniej wykonuje te wolne. No ale z pewnością będzie miał wiele okazji, zwłaszcza, że tak jak już mówiliście, jesteśmy nawet w połowie sezonu. I wydaje mi się, że tym optymistycznym akcentem, gdzie życzymy Markusowi przekroczenia tej magicznej bariery 20 bramek, możemy zakończyć ten podcast. Ja chłopakom dziękuję za rozmowę i zapraszam do komentowania i subskrybowania.
Ja jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć, zupełnie niezwiązaną już z omawianymi dzisiaj tematami, natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć, że na stronie na Facebooku, jak również na YouTubie, na kanale zmieniliśmy nazwę i jesteśmy w trakcie rebrandingu, nie wiem czy zauważyliście, ale do tej pory kanał nazywał się manunited.pl, teraz już zmieniamy nazwę na wszelkich kanałach na Voice, United Voice i tej wersji będziemy się trzymali teraz kurczowo i dziękujemy bardzo, zapraszamy do komentarza i oczywiście prosimy Was o sugestie dotyczącą tego, o czym rozmawiamy, również komentarze dotyczące tego, jak rozmawiamy i co Wam się nie podoba, co Wam się podoba, chętnie posłuchamy, przeczytamy, co macie nam do powiedzenia i zapraszamy Was serdecznie do subskrypcji oczywiście i do odwiedzania naszych wszelkich kanałów w mediach społecznościowych.
Dzięki chłopaki za rozmowę, słuchaczom standardowo dziękuję za czas spędzony z nami. Tak jak Maciek mówił, proszę o to, żebyście komentowali, krytykowali, wyśmiewali nas, wchodzili w polemikę, zgadzali się z nami i tak dalej. Ja mam jeszcze do Was, panowie, pytanie, króciutkie, szybka piłka. Czy wygramy z Evertonem, pójdziemy z impulsem, czy będzie jakiś wymęczony remis, czy w ogóle nie daj Boże porażka? Czy będzie ten impuls i wreszcie z tą słabiej notowaną drużyną spiszemy się dobrze?
No ja chciałem to powiedzieć wcześniej, że właśnie zacząłeś mówić o tym Evertonie, że mamy, obyśmy poszli za ciosem, to chciałem tylko powiedzieć, że Everton teraz będzie grał dla Duncana Fergusona i to może być niesamowicie trudna przeprawa, ale wygramy.
Stawiam 2-1 dosyć ciężko wywalczona, bo tak się spodziewam, że Everton tutaj podejmie wyzwanie, zwłaszcza patrząc na wyniki, jak ostatnio nam szło z Evertonem, ale też liczę na wygraną.
No, to cieszę się, że optymistycznie kończymy podcast i mam nadzieję, że posłuchają nas znowu piłkarze i trener i znowu wyciągną konieczne wnioski z naszych rozmów tutaj, bo to się dzieje cały czas, tydzień w tydzień. Jak kogoś krytykujemy, to za tydzień strzela bramkę, asystuje, nie wiadomo co, także oby tak było, jak mówicie.